przeczytamy z Księgi Izajasza, z 51 rozdziału. Słuchajcie mnie, wy, którzy dążycie do sprawiedliwości, wy, którzy szukacie Pana. Spójrzcie na skałę, z której jesteście wyciosani, i na kamieniołom, z którego jesteście wydobyci. Spójrzcie na Abrahama, waszego ojca, i na Sarę, waszą rodzicielkę, gdyż jego jedynego powołałem, lecz pobłogosławiłem go i rozmnożyłem. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, uczyni z jego pustkowia Eden, a z jego pustyni ogród Pana. Radość i wesele zapanują w nim, pieśń dziękczynna i dźwięk pieśni. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, chcemy Ci bardzo dziękować za to, że możemy tu dzisiaj być i że możemy sławić Twoje święte imię. Panie, tak jak mówią te słowa, liczymy na pociechę od Ciebie, liczymy na to, że nas podniesiesz do nowego życia, do nowych sił. Dasz nam nowe perspektywy. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen. Powracamy dzisiaj do tematu Bożej pociechy. Temat Bożej pociechy. Już wiecie, że przewija się przez tą część, tą drugą dużą część Księgi Izajasza. I kontekstem dla tej Bożej pociechy jest utrata nadziei. Jest utrata nadziei przez wygnańców z Judy. Wygnańcy z Judy doświadczyli udręki przez bardzo długi czas. I zobaczcie, to by można było porównać do tej sytuacji, która istniała u nas, którą wielu z nas, czy naszych rodziców zna. Wielu ludzi po prostu, którzy się urodzili przed latami 70. w naszym kraju, nie miało pociechy i nadziei, że ich niewola się kiedyś skończy, że to panowanie nad ich umysłami się kiedyś skończy. Czas udręki. W zasadzie czas, który nie dawał nawet im wielkiej nadziei. Nie? Może nie do końca jest to analogia tego, co przeżywali Judejczycy, ponieważ tak też jest, że Bóg nie zawarł przymierza z naszym narodem, natomiast zawarł z nimi. Ale ogólnie porównanie jest o tyle trafne, myślę, że tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy wszyscy ludzie, że gdy nam coś się przydarza przez dłuższy czas, przestajemy po pewnym czasie liczyć na nowe, na lepsze życie. W jakimś stopniu wszystko w nas może osłabnąć, w jakimś stopniu jesteśmy przybici do ziemi, w jakim stopniu właśnie doświadczamy stanu śmierci. Po prostu może po jakimś czasie dajemy sobie spokój i godzimy się na tą złą karmę i pomału nawet pogrążamy się w depresji. I tak też może być z testami w naszym życiu. Czasem, przechodząc przez testy przez jakiś dłuższy czas, nie widząc nadziei na poprawę, możemy nie znajdować zbyt wiele pociechy, zbyt wiele nowych nadziei. Pytanie więc, jakie nam może przyjść przez myśl nieraz, brzmi, czy pociecha, czy realna pociecha w tym życiu, naszym chrześcijańskim życiu, trudnym życiu, jest możliwa? Czy jakaś realna pociecha jest możliwa w naszej obecnej sytuacji? Pewnie ukradkiem liczymy na realną pociechę w przyszłym życiu, tak? Wiemy, że to jest ta wielka nasza chrześcijańska nadzieja, ale pytanie, czy możliwa jest jakaś pociecha w tym życiu, kiedy się zmagamy, kiedy jesteśmy raz po raz utrudzeni. I Słowo Boże zapewnia nas nieomylnie, że pośrodku właśnie teraźniejszych udręk, niewyjaśnionych prób, Bóg jest nadal Bogiem miłosierdzia i Bogiem wszelkiej pociechy w Chrystusie. Przy czym od razu zaznacza Boże Słowo wszędzie, czy to właśnie teraz tutaj w Izajasza, czy w innych fragmentach, że to nasza pociecha, którą będziemy zyskiwali w naszym doczesnym życiu, wiąże się ze schematem życia Chrystusa. I apostoł Paweł, myślę, nawiązuje do tego schematu, do tego schematu pocieszenia w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale. Zresztą niektórzy komentatorzy łączą właśnie ten tekst z Izajasza, który przeczytałem na początku, z początkiem drugiego listu do Koryntian, z którego chcę wam teraz przeczytać 7 wersetów. Paweł, z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, wraz ze wszystkimi świętymi, którzy są w całej Achaii. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Właśnie dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka rzeczy odnośnie obu tekstów. Pamiętacie, z jednej strony udręka, z jednej strony cierpienie, które, jak pisze apostoł, jest udziałem nas wszystkich. Z drugiej strony wielka pociecha od Boga, który jest Bogiem wszelkiej pociechy. Wydaje się zresztą, że ten tekst Izajasza jest typem dla tego drugiego tekstu, dla tego, co mówi Paweł w drugim liście do Koryntian, a z kolei sytuacja ludzi opisanych tam jest i ich doświadczeń jest z kolei analogiami do naszych doświadczeń chrześcijańskiego życia. Posłuchajcie najpierw właśnie kilku słów na temat kontekstu, w jakim znaleźli się, czy kontekstu ogólnie udręki wiernych najpierw za czasów Izajasza, a później w drugim liście do Koryntian. Wiecie, czasami czytając takie teksty jak Izajasza, księga, która jest bardzo długa, księga, która bardzo, bardzo wiele mówi na temat grzechu ludzi, może nam się wydawać, że Judejczycy, którym Bóg obiecuje jakąś pociechę, zasłużyli tak naprawdę na sytuację, w której teraz uczestniczą. Zasłużyli na swoje cierpienia. Właśnie czytając te wszystkie pierwsze rozdziały tej księgi, widzieliśmy, że Boży lud ogólnie trafił do niewoli ze względu na swoją niewierność. Więc z pięknego ogrodu trafili na pustynię. Bóg ich wygnał z życia do śmierci, ponieważ byli nawet bardziej niewierni niż Adam, a wielokroć byli tacy sami jak Kain. Doświadczyli więc wymiaru śmierci i też doświadczyli wrogości ze strony ludzi. Zresztą o tym czytamy w 51 rozdziale Izajasza dalej, w siódmym wersecie. Bóg mówi, że wielu ludzi po prostu było ich wrogami. Wielu ludzi w tym leżyło. Także z jednej strony śmierć, w jakimś wymiarze doświadczenie śmierci, z drugiej strony wrogość ze strony ludzi. No i zostawiając te wątki, można by powiedzieć, mają na co zasłużyli. W ogóle należałoby stwierdzić, że na przestrzeni historii, zobaczcie, klęski ludzi, cierpienia ludzi, choroby, różne udręki, bierze się w zasadzie potocznie i w ogóle zazwyczaj bierze się jako oznakę nieprzychylności bóstwa. Jeśli ktoś jest chory, jeśli ktoś cierpi, jedna z pierwszych myśli, myślę, które się nasuwają nam do naszych serc, jest to, że po prostu sobie na to zasłużyli. Mają na co zasłużyli. Dzieje ci się źle? Musiałeś sprzeniewierzyć się Bogu. Lecz widzicie, Słowo Boże zdaje się dokonywać innej oceny. Zwróćcie jeszcze raz uwagę na pierwszy werset tekstu z Izajasza. Akurat on jest bardzo daleki od postawienia oskarżenia wobec tych udręczonych ludzi, o których tu mowa. Chodzi o wygnańców, ale nie chodzi o wszystkich wygnańców. Zobaczcie, Bóg mówi: słuchajcie mnie wy, którzy dążycie do sprawiedliwości. Którzy dążycie do sprawiedliwości. Tu nie jest mowa nawet o wszystkich wygnańcach. Kiedy czytamy to dążenie do sprawiedliwości, w zasadzie niemalże automatycznie powinno nam przyjść na myśl to, co Jezus mówi, głosząc kazanie na górze, czy głosząc błogosławieństwa, kazanie na górze. Pamiętacie, do jakich ludzi należy Królestwo Niebios? Do tych, którzy szukają sprawiedliwości, do tych, którzy dążą do sprawiedliwości. Do nich należy Królestwo Niebios. A zatem Izajasz już od początku rozwiewa nam takie oskarżenia, że chodzi o tych ludzi niewiernych, szczególnych grzeszników. Raczej chodzi o udręki wśród umiłowanych Bożych, którzy znaleźli się pośród wrogości świata, pośród skorumpowanego Kościoła i tak naprawdę nie ze swojej winy uczestniczą w tym utrapieniu, które na wszystkich spadło. A zatem Bóg zachęca takich ludzi. Mówi, słuchajcie, dla was będzie pociecha. I to też w doczesności. Weźmy teraz Kościół w Koryncie. To jest też ciekawa sprawa, bo Kościół w Koryncie, jak czytamy w drugim liście do Koryntian właśnie, doświadcza pewnych utrapień, pewnych udręk, pewnych problemów w świecie. I znowu, możliwe, że można by ich było posądzić o to, że mają to, na co zasłużyli. Mają to wszystko, bo zawinili. Zresztą przypuszczam, że zdarza nam się myśleć, że nie było gorszych chrześcijan od chrześcijan w Koryncie, szczególnie po przeczytaniu pierwszego listu. Grzeszyli, więc cierpieli. Cierpieli, ponieważ grzeszyli. Bóg im odpłacał. Zobaczcie, ciekawe. Ciekawe jednak, że w tym samym liście, w drugim liście do Koryntian, Paweł przedstawia swoją sytuację i pytanie, co byśmy my powiedzieli teraz, czy byśmy przyłączyli się do tych, którzy tak szybko wypowiadają swoje oceny. Paweł w 12 rozdziale tego samego listu stwierdza o swoich cierpieniach, o bardzo poważnej chorobie. Rzeczywiście byli tacy ludzie, nawet w Koryncie, którzy uważali, że Paweł cierpi, ponieważ w jakiś sposób bóstwo, czy w jakiś sposób Bóg jest mu nieprzychylny. Coś się w jego życiu stało, nie? Gdzieś musiał się potknąć. Gdzieś musiał zgrzeszyć. Cierpiał i chorował, bo zgrzeszył. Ale znowu, Boże Słowo rozwiewa nam tutaj te oskarżenia. Paweł, wiemy, jest sprawiedliwy. Co więcej, Paweł zestawia swoje cierpienie udręki z udrękami Koryntian. W środkowej części listu zresztą sławi ich za ich pobożność. Chwali ich wielką ofiarność względem innych chrześcijan i naprawdę zachętę, którą obdarzyli innych chrześcijan, na przykład Tytusa. Kościół oczywiście miał pewne problemy. Pewne kwestie dyscyplinarne były tam wcześniej, może tymi wydarzeniami, które przesłoniły całą resztę. Natomiast wielu postępowało sprawiedliwie. Wielu było dobrymi chrześcijanami. Wydaje się, że ogólnie to nieosobiste grzechy były powodem ich utrapień. Zdaje się, że jakieś inne tajemnicze, owiane właśnie tajemnicą, czynniki stały za tą ich sytuacją, za tą ich udręką. Ale zobaczcie, oni też, tak samo jak resztka za czasów Izajasza, zyskują obietnicę doczesnej pociechy. Zresztą pociecha w tych pierwszych kilku wersetach drugiego listu do Koryntian pojawia się aż 10 razy. To jest jeden z głównych tematów tego całego listu. A zatem w tych dwóch przykładach, przykładzie z Izajasza i przykładzie z drugiego Koryntian, Boże Słowo chce nas przestrzec, byśmy nie zawsze dopatrywali się grzechu w za tym czy za tamtym utrapieniem naszego życia, życia naszych braci. Nasze doświadczenie wygnania, nasze doświadczenie śmierci nie zawsze wiąże się bezpośrednio z naszym grzechem. Zresztą o tym stwierdza też Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale. Mówi, że udręki są ogólnym doświadczeniem tego świata. Muszą nawet trwać, aby mogła nadejść prawdziwa pociecha, aby stare mogło się zamienić w nowe, aby ludzie rzeczywiście udali się do prawdziwej pociechy, która jest w Chrystusie. Zobaczcie, poza tym pewne nieprzyjemne rzeczy muszą się dziać w naszym życiu. Pewne udręki muszą przyjść na nas, ponieważ rozbija się w naszym chrześcijańskim życiu, rozbija się o upokorzenie naszej własnej siły. Pamiętacie pierwszy list do Koryntian? Paweł konkluduje, kiedy jestem słaby, wtedy Boża moc się we mnie objawia. Czyli chodzi o upokorzenie naszej własnej siły, o prawdziwe zaufanie Chrystusowi i objawienie też większej chwały Bożej. I oczywiście te wszystkie udręki są dziwne, są niezasłużone i są frustrujące. Lecz właśnie one sprawdzają nas, uśmiercają nasze ego, oceniają nasze budowle, w jaki sposób budujemy naszą wiarę, nasze chrześcijańskie życie. Pytają wręcz nas zawsze, w jaki sposób znajdziemy pociechę. Zobaczcie, Paweł stwierdza, że Bóg jest Ojcem Miłosierdzia, Bogiem wszelkiej pociechy, Bogiem wszelkiej pociechy w Chrystusie. Pytanie, czy rzeczywiście w naszych chrześcijańskich doświadczeniach zabiegamy właśnie o Jego pociechę, o Jego pociechę. Przechodząc dalej do drugiego punktu, chciałbym teraz przez chwilę zastanowić się z Wami, jaka jest definicja pociechy. Bo to też jest ważne. Czym w ogóle jest pociecha? Czym w ogóle jest pociecha? I zacznę tutaj od pewnych konotacji, aby później przejść do bardziej biblijnych obrazów. I zobaczcie, niektórzy wyobrażają sobie pociechę w taki sposób dosyć prosty. Po prostu jako powrót ze stanu rozpaczy i utraty nadziei do zwykłego braku szczęścia. Nie do zwykłego braku szczęścia. Jest nam bardzo, bardzo źle, ale coś się może wydarzyć, nie wiem, napiłem się, jest mi teraz trochę lepiej, nie? I to jest ta pociecha, którą niektórzy widzą właśnie. Ale właśnie biblijna pociecha, zdaje się, to jest coś o wiele, wiele więcej. To nie jest tylko po prostu zwykły brak szczęścia. Zobaczcie, biblijna pociecha to jest paraklezis, nie? Słowo, które od razu nam się powinno skojarzyć z parakletosem, czy z parakletem, duchem pocieszycielem. Czym zatem jest pociecha w biblijnym sensie? Wydaje się na przykład, że studiując listy Pawła, chodzi najpierw o bliskość pocieszyciela. Zobaczcie, bliskość jako przeciwieństwo samotności w swojej ręce, że ktoś jest przy nas, kiedy jesteśmy utrudzeni, kiedy jesteśmy niepocieszeni. Zobaczcie, chodzi też o traktowanie w przyjazny, zachęcający sposób. Ale chodzi też o coś więcej. Chodzi o wskazanie na szerszą prawdę dotyczącą rzeczywistości. Chodzi o szerszą prawdę dotyczącą rzeczywistości. Zobaczcie, pociecha to nie jest takie poklepanie po ramieniu i stwierdzenie stary, głowa do góry, nie? Do przodu. Pociesze tak naprawdę w tym procesie dochodzenia do pociechy chodzi raczej o nabranie nowej perspektywy. Chodzi o naprawdę taką przemianę, która pomoże na nowy, często w bardzo realnie zupełnie nowy sposób zobaczyć rzeczywistość. A zatem pociechę można, myślę, opisać jako, zobaczcie, zaangażowanie w sytuację drugiego, ale też szczególnie przez słowa, które odmienią jego sytuację. Nie wiem, czy my już w to wierzymy w praktyce, chociaż powinniśmy do tego dążyć, że powinniśmy wierzyć i przyjąć to za pewnik, że słowa mają ożywczą moc. Słowa mają ożywczą moc. Słowa potrafią podnieść z prochu słowa potrafią podnieść z rozpaczy, tak samo jak potrafią w ten proch wcisnąć. Nie? Ale właśnie pociecha jest tym, co z prochu podnosi nas i stawia na nogi, dodaje siły i odwagi, wnosi nową nadzieję, wskazuje nowe kierunki, stawia rzeczy w zupełnie nowej perspektywie. Wpływa na dalsze kroki. A zatem myślę, że w biblijnej pociesze, kiedy mówimy o biblijnej pociesze, można wręcz stwierdzić, że pociecha to nowe życie. Pociecha to nowe życie. I zaraz zobaczymy, że pociecha. W pociesze chodzi o podnoszenie innych z martwych. W pociesze chodzi o podnoszenie innych z martwych. Wracamy do Izajasza. Posłuchajcie, Słowo Boże nam mówi, spójrzcie na Abrahama. Spójrzcie na Abrahama, a przekonacie się, że z pociechą jest jak ze zmartwychwstaniem. Zobaczcie, chodzi właśnie w zmartwychwstaniu o tajemnicze, pełne mocy działanie ducha pośród beznadziei. Gdzie pociecha, Boża pociecha istnieje tylko w tym wypadku, kiedy Bóg rzeczywiście jest Bogiem, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Tym jest pociecha właśnie. Tą mocą zmartwychwstania, takim działaniem Bożym. Spójrzcie na Abrahama, mówi Izajasz, skałę, tą skałę, z której zostaliście wyciosani. Właśnie kiedy spojrzymy na życie Abrahama, to zobaczcie, że biografia tego ojca wiary ma wiele do powiedzenia w całej sprawie pociechy. Po raz pierwszy, gdy spotykamy go w biblijnej narracji, kim jest? Kim jest Abraham? Zobaczcie, jest podstarzały. Jest prawie martwy, można by powiedzieć, beznadziejny na potomstwo. Sara, jego żona, czy Saraj na początku, jest jeszcze bardziej martwa niż on. Zobaczcie, niepłodność w Biblii oznacza śmierć, jest symbolem śmierci. A zatem życie obojga, jak mówi Izajasz, można by porównać do skały, której nie można ani ożywić, ani zmienić. Można życie tej pary porównać też do pustyni, której w żaden sposób nie da rady obrócić w oazę, w jakiś ogród. Beznadziejny przypadek. Zresztą Abraham przez wiele, wiele lat umartwia się i to jest ta jedna z głównych udręk w jego życiu. Co będzie? Czy będę miał potomka? Czy to wszystko będę musiał oddać obcemu? To całe błogosławieństwo, które mi Bóg dał. A zatem zobaczcie, mamy do czynienia z jakąś udręką, z jakimś beznadziejnym przypadkiem. Tak jak beznadziejne może się wydawać 50 lat niewoli, czy 20 lat jakiegoś fizycznego cierpienia. Jednak beznadzieja i śmierć w rękach Bożych mogą obrócić się w pociechę i nowe życie. I to też w sposób bardzo tajemniczy, w sposób nadnaturalny. Bo to jest ciągle Bóg, z którym mamy do czynienia. Bóg, który to, czego nie ma, powołuje do bytu, czyni skałę niezliczonym tłumem, a pustynię pięknym ogrodem, ogrodem Eden. Zresztą tak tu czytamy. Gdyż Pan pocieszy Syjon, pocieszy wszystkie jego rozpadliny, uczyni z jego pustkowia Eden. A zatem, zobaczcie, z prawdziwą pociechą jest jak ze zmartwychwstaniem. I to zmartwychwstaniem w różnym wymiarze. Mówiąc o zmartwychwstaniu, nie mam na myśli tylko to ostatnie zmartwychwstanie, to powstanie do życia w nowym ciele. Zobaczcie, raczej Biblia mówi o różnych zmartwychwstaniach. Mówi o tym, że na różnym etapie zyskujemy, na różnym etapie naszego życia, poprzez różne próby możemy zyskać nowe życie. A zatem każde zmartwychwstanie wiąże się tak naprawdę z odmianą losu kogoś, kto doświadczył jakiegoś wymiaru śmierci. I najlepiej oczywiście widać to na przykładzie Chrystusa, którego zresztą życie w realnym sensie dzielimy. Nie tak jak Chrystus żył, tak też my podobnie żyjemy. Tak jak On znosił udręki, podobnie i my. Tak jak Jego Ojciec podnosił w Jego życiu, podobnie i nas podnosi. Zobaczcie, ewangelijną i apostolską prawdą jest to, że musimy uczestniczyć w życiu Chrystusa i że będzie z nami w tym życiu tak jak z Nim. Na kolejnych etapach naszego życia powinniśmy założyć zresztą, że będziemy doświadczać udręk, i śmierci, zanim nastanie większa chwała. Zanim nastanie większa chwała. Ale zobaczcie, wiedząc o tym wszystkim, to nas w ogóle nie powinno skłaniać do tego, byśmy przyjęli ten cały schemat, ten cały cykl jako po prostu jako taką naszą karmę. No tak musi być i koniec. Nie? To nie ma być taka stoicka postawa, która to przynosi. Bóg raczej mówi, że Bóg raczej oferuje nam realną pociechę nie tylko na końcu, nie tylko kiedy nas zmartwychwzbudzi ostatecznie w nowym ciele, ale również po drodze do tego ostatecznego zmartwychwstania. Bóg również ofiaruje nam pociechę po drodze. I teraz ostatni punkt. Zastanówmy się na biblijnych przykładach, w jaki sposób Bóg ofiaruje nam pociechę, w jaki sposób Bóg daje nam pociechę, kiedy przechodzimy przez różne trudy, kiedy przechodzimy przez różne udręki. Warto jeszcze raz zacząć od Abrahama, ponieważ Izajasz zachęca nas, byśmy sięgnęli do jego życia. Tym razem nieco dokładniej. Mówiłem już, że właśnie to doświadczenie jego starości, to doświadczenie jego braku potomka było jednym z największych udręk w jego życiu. Nie? On przez cały czas się zastanawiał, jak to będzie. Jak myślicie, ile czasu Abraham czekał na pociechę w tej swojej głównej udręce? Ktoś liczył to kiedyś? Wyszedł z Haranu, kiedy miał 75 lat. Hagar urodziła mu Ismaela, kiedy miał ile lat? 86. Oczywiście incydent z Hagar, jak wiemy z kontekstu, był skrótem w szukaniu pociechy. Widzicie, Abraham i Saraj w tym jednym miejscu wydaje się, że nie skoncentrowali się na prawdziwej Bożej pociesze, ale poszli trochę na skróty. Zobaczcie, tak naprawdę dopiero gdy miał 100 lat, urodził mu się Izaak. Izaak, zobaczcie imię Izaak, które oznacza ten, który się śmieje. Ten, który się śmieje, nie? Pociecha. Nie Abraham, który był, dla którego właśnie brak potomka był jedną z głównych udręk w jego życiu. Nagle, po 25 latach, odkąd wyszedł z Haranu, po jakichś 15 latach, odkąd czytamy o tym przymierzu w 15 rozdziale Księgi Rodzaju, który po tym czasie otrzymuje Izaaka, który znaczy ten, który się śmieje, który jest pociechą. I kiedy sięgniemy do Księgi Rodzaju 21:6, czytamy takie słowa, może werset 5 najpierw. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził jego syn Izaak. Wtedy Sara rzekła, Bóg wystawił, widzicie, bardzo niefortunne tłumaczenie w Brytyjce. Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. Słuchajcie, to trochę tak brzmi w naszych tłumaczeniach, jakby wszyscy się nabijali z tej staruszki, nie? Że urodziła. Nie? Wszyscy teraz będą mnie wyśmiewać, bo w starości urodziłam syna. Ale widzicie, inne tłumaczenie, jak sięgniecie do tłumaczeń angielskich, jak sięgniecie do tysiąclatki, a już najlepiej do nowego tłumaczenia świętego Pawła, to jest inne tłumaczenie, które się wydaje o wiele lepsze w tym kontekście. Zobaczcie, Bóg, Sara mówi, Bóg dał mi powód do śmiechu. Ktokolwiek o tym usłyszy, będzie się śmiał ze mną. Zobaczcie, zupełnie inny nacisk położony na to wszystko. Nie? Bóg rzeczywiście dał mi pociechę i teraz każdy, kto o tym usłyszy, będzie się cieszył ze mną. Będzie się cieszył ze mną. Nie, bo to jest radosna rzecz w ich życiu, w życiu Abrahama i Sary. Rzeczywiście moglibyśmy z jakimś tam przekąsem patrzeć na to, nie? Kiedy, nie wiem, gdzieś tam była jakaś sytuacja, że jakaś kobieta w wieku 60 kilku lat urodziła dziecko, to tak trochę nam zgrzyta w naszych estetycznych umysłach, ale nie o to chodzi. To są ludzie, którzy całe życie czekali na tego rodzaju pociechę, całe życie jej nie mieli. W tym sensie to było dla nich doświadczenie śmierci, a tutaj nagle, po takim długim oczekiwaniu, otrzymują Izaaka. otrzymują Izaaka. Zobaczcie, ile czasu minęło? 15? Ponad 20 lat. Pytanie, które można dalej zadać i dalej drążyć tą historię, brzmi, czy Abraham był bez pociechy cały ten czas, kiedy czekał na Izaaka? Czy był bez pociechy? Wydaje się, że nie, bo przez te wszystkie lata towarzyszyła mu Boża pociecha. Towarzyszyła mu moc właśnie nowego życia, która pomagała stawić czoła wszystkim przeciwnościom w oczekiwaniu na tą większą pociechę. Zobaczcie, nic w życiu Abrahama, kiedy czytamy te kilkanaście rozdziałów pomiędzy rodzaju 15 a 22, nic nie wskazuje na to, że Abraham, pomimo tego, że był już starszym człowiekiem, nic nie wskazuje na to, że był po prostu niedołężnym, sfrustrowanym dziadem, który żył w rozpaczy i beznadziei, narzekając w kółko na swą karmę. Nie, no, że Panie Boże, jakim Ty mnie losem pokarałeś? Widzicie, jakoś, w jakiś sposób Abraham w realny sposób czerpał siłę i radość wbrew okolicznościom. Widzicie, wydaje mi się, że czynił to nie, w jeden sposób, o którym czytamy w tych rozdziałach. Tam, gdzie się udał, pośród swojej wędrówki, tam też budował ołtarze dla Boga i tam wzywał imienia Pana, tam czcił imię Pana. Widzicie, w ten sposób nabierał siły, nabierał pociechy. W ten sposób oglądał po drodze do tej głównej pociechy wiele Bożych błogosławieństw. Pomyślcie o tym, jak cudowne, jak nadzwyczajne rzeczy działy się w życiu Abrahama przez to, co robił, przez to, że wielbił Boga. Pięciu królów, czytamy o pięciu królów, o wielkiej armii w 14 rozdziale Księgi Rodzaju. I zobaczcie, on skrzyknął raptem 318 mężów. Armia, która miała raptem co 320 ludzi. Zobaczcie, wyruszyli i pobili. Pobili tych pięciu królów z północy. Nie, coś cudownego, coś niespotykanego. Bóg dał mu w tym też pociechę. Bóg dał mu zwycięstwo, dał mu moc nowego życia. Zobaczcie, co dalej się dzieje. Bóg się z nim spotyka, zachęca go. W realny sposób daje mu coraz to większe i większe obietnice. Mówię na przykład tutaj o 15 rozdziale, gdzie mamy to pierwsze wielkie potwierdzenie przymierza, później o 17 rozdziale, gdzie to przymierze zostaje jeszcze dalej rozbudowane. Zobaczcie, Abraham w tym wszystkim, co czyni, to, że wielbi Boga, co więcej, stawia go w sytuacji, gdzie ma realny wpływ na świat. Na Boże decyzje, nie? Kiedy aniołowie przychodzą po to, aby zniszczyć Sodomę, Abraham ma realny wpływ na świat, na to, co się dzieje. Może negocjować, może mediować w sprawie świata. Czyli zobaczcie, w życiu Abrahama jest wiele różnych cudownych rzeczy się dzieje, a to wszystko przez to, że błogosławi imię Boga. Przez to, że skupia się, koncentruje na nabożeństwie. Przez to, że właśnie to jest jego głównym, jest punktem wyjścia w zasadzie i zawsze do tego powraca. Nie tam, gdzie się udaje, tam buduje ołtarz, tam wzywa imienia Bożego. I pomyślcie, w zasadzie ten schemat życia Abrahama przeplata się w całej Biblii. Kilka przykładów tylko. Pomyślcie teraz o Izraelu. Czy o dwóch Izraelach. Bo jak wiecie, były dwa Izraele. Najpierw jeden Izrael na pustyni, a później drugi Izrael na pustyni. Nie? Jeden Izrael za czasów Mojżesza, drugi Izrael za czasów Jozuego. Zobaczcie, stary Izrael, co się stało? Doświadczył udręk na pustyni. I co się stało? Jaka była ich odpowiedź? No, czynili ciągle zarzuty Mojżeszowi i Bogu. Nie? Narzekali na obu. Zobaczcie, stary Izrael narzeka na Boże prowadzenie i na swą złą karmę. Nie? To jest ciągle to, co im się dzieje, oni ciągle narzekają. Ciągle tylko słychać niezadowolenie z ich ust. Nie tak naprawdę nieraz mówią Mojżeszowi, że woleliby, gdyby Eksodus się nie wydarzył. Gdyby nie przeszli przez to morze. Lepiej by im było bez Chrystusa, który im towarzyszył, a który był tą wodą wytryskającą ze skały na pustyni. Co się dzieje? Co się dzieje na końcu? Pozostają na pustyni. Pozostają niepocieszeni i giną na tej pustyni. I z tego zgliszcza rodzi się nowy Izrael, który też jest na początku na pustyni. Izrael, który za chwilę wejdzie pod wodzę przewodnictwo Jozłego. Zobaczcie, nie? Po 38 latach tamtego Izraela powstaje nowy Izrael. I co oni robią? No schemat jest trochę inny. Schemat jest trochę inny. Pośród ich udręk, pośród różnych trwóg i wyzwań, oni chwalą imię Boże. Chwalą imię Boże na pustyni wobec przeciwności. Pamiętajcie, co się dzieje pod murami Jerycha. To nie oni rozwalają te mury, ale chwała Boża. Kiedy oni sławią Boże imię, Bóg rozwala Jerycho. Tak samo się dzieje w Aj. To dlatego, że Jozue wraz z Izraelem wielbią Boga, mogą pokonać wrogów. I oczywiście Bóg w tym wszystkim, zobaczcie, Bóg w nabożeństwie, w oddawaniu chwały Jego imieniu, zmienia w cudowny sposób całą rzeczywistość. Więc z pustyni, ze śmierci, przenosi ich do ogrodu i do pociechy. Tak jak mówiłem, przykłady można by mnożyć, można by się odnieść do psalmu 30, który dzisiaj żeśmy wyśpiewali. Ale chyba najciekawszym dla naszego rozwiązania, żeby tutaj wspomnieć, jest psalm 73. Psalm, z którego już były kazania, psalm, który znamy, bo jest szczególnym psalmem. Nieraz już o nim mówiliśmy. O co tam chodzi w tym psalmie? Krótkie wyjaśnienie. Pamiętacie, autorem jest Lewita o imieniu Asaf. Lewita o imieniu Asaf jest jednym z głównych liderów świątynnego chóru za czasów Dawida. I on właśnie opisuje w tym psalmie swoje utrapienie. Niektóre wersety psalmu zdają się sugerować z tym jego porównaniem z innymi ludźmi, że w swym doświadczeniu w jakiś sposób otarł się o śmierć, w jakiś sposób doświadczył jakiegoś wymiaru śmierci. I nie wiadomo do końca, czy chodziło o jego zdrowie, czy o jakieś inne wyzwanie. Ale zobaczcie jaką ciekawą rzecz tam widzimy. Na początku próbował szukać pociechy poza Bogiem. Nie? Na początku udał się na własną rękę po pociechę. W jaki sposób? No zaczął narzekać, zaczął się porównywać z innymi ludźmi, z niewierzącymi. Nie? Mówi, o, jak im jest lepiej, nie? Zdrowe, krzepkie jest ich ciało. Znoju śmiertelników nie doznają. Nie, to wszystko nasiliło tylko jego frustrację, jego depresję. W zasadzie czytamy, że mówi, omal nie potknęły się nogi moje. Słuchajcie, on był naprawdę bliski upadku w tym, co doświadczył. Bliski upadku. Może dotarł nawet do tego punktu, w którym już zaczyna się właśnie czynienie Bogu wyrzutów ze złością za swój okrutny los. Jednak przełom nastąpił kiedy? Nastąpił przełom w jego życiu. Przełom nastąpił, zobaczcie, wtedy właśnie, kiedy zwrócił się ku uwielbieniu Boga, kiedy zwrócił się do świątyni i zaczął oddawać Bogu cześć. Jego perspektywa śmierci całkowicie się odmieniła. Zyskał nową wizję, zyskał nowe życie, można powiedzieć. Nie w końcu przyznał na samym końcu psalmu, moim dobrem być blisko Boga, gdyż dobry jest Bóg, dlatego kto prawy. I czy prawdziwa pociecha i nowe życie przyszły przez uwielbienie Boga. I zwróćcie uwagę, że kiedy Paweł pisze drugi list do Koryntian, on dokładnie pamięta tą samą lekcję z przeszłości, tą samą lekcję z jego życia. Nie, z jednej strony Paweł wie, że ludzie mają skłonności do tego, by z wyrzutami przychodzić do Boga, by wobec wszystkich przeciwności, udręk i utrapień wyrzucać Bogu to, jaki On jest. Nie? Zobaczcie, ludzie właśnie w ten sposób często odpowiadają Bogu. Ponieważ tak jest źle mi, tak się męczę, konkludują, że Bóg jest mściwy, jest nieubłagalny, oskarżają Go o swój zły los, winią Go za tą złą karmę, narzekają na Niego tak długo, aż praktycznie zaprzeczają Jego istnieniu. Nie? Gdybyś, Boże, był, to by mnie to nie spotykało. Gdybyś tylko naprawdę był Bogiem i ten świat był Twój, to nic złego by mi się nie działo. Czułbym się lepiej. Widzicie? Nie tak jest. Nie tak jest. Nie tak jest, bo te rzeczy muszą do nas przychodzić, aby nas zabijać właśnie, abyśmy zyskali nowe, prawdziwe, chwalebne życie. Dlatego dla Pawła alternatywa jest jedna wobec tej postawy. Zobaczcie, w wersecie 3 mówi o błogosławieniu Boga, a w wersecie 11 mówi o składaniu Bogu dziękczynienia. Nie te dwie rzeczy. Błogosławienie Boga i składanie Mu dziękczynienia. To są dwie najważniejsze rzeczy, przez które możemy zyskać pociechę. Paweł wie, że nie ma innej drogi do pociechy, do nowych sił życiowych, jak przez wielbienie Boga. Widzicie, tak jakoś jest. Tak jakoś już to dziwnie się dzieje w tym świecie, że Ojciec wszelkiej pociechy odpowiada, kiedy Jego wierni Go sławią. Kiedy Jego wierni Go sławią. I Chrystus jest tego najlepszą gwarancją. A Paweł też przekonał się o tym nieraz. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, to znowu, pośród udręk, pośród cierpień, Paweł i Sylas w więzieniu, w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich. Co się dzieje? Około północy narzekają na swój zły los. Paweł i Sylas śpiewają, jak to Krzysiu zauważa, bardzo dobrze. Śpiewają Bogu na chwałę. I co się dzieje? Bóg zmienia ich perspektywę. Bóg daje im nowe życie, można powiedzieć. Bóg z ciemności, z ciemnego lochu, ze śmierci wydobywa ich za chwilę ku życiu. I właśnie chyba o to chodzi. Właśnie chyba o to chodzi. Pośrodku udręk. O chwalenie Boga, o śpiewanie Mu na chwałę w ciemnym pomieszczeniu, kiedy nie widać żadnej drogi na poprawę. O tym mówi w historii wielu mężów Bożych, wielu chrześcijan, ojców wiary, ojców Kościoła, jakichś naprawdę pobożnych mistyków. Mówi o tym, że właśnie o to chodzi, że to jest, nasze życie sprowadza się do tego, żeby pośród ciemnego pomieszczenia śpiewać Bogu, Bożemu imieniu na chwałę. I w zasadzie warto tu podkreślić ten jeden aspekt szukania pociechy u Boga. Wydaje się, że kiedy przychodzimy do Niego po pociechę, czy to przez modlitwę, czy w ogóle jakieś rozważania, to nie tyle chodzi o naszą listę próśb, ile właśnie o chwalenie Jego świętego imienia, o sławienie Go za to, kim jest. Właśnie o wychwalenie Jego za to, że jest potężnym Bogiem nad całym życiem. Zresztą w Księdze Izajasza jeszcze tylko jeden krótki urywek. Zobaczcie. Bóg mówi od 12 wersetu: Ja jestem ten, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Ustawicznie dzień po dniu drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? Spętani będą szybko rozpętani, nie umrą w dole, nie braknie im chleba. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja wzburzam morze, tak, że szumią jego fale. Pan zastępów, to jest jego imię. Zobaczcie, właśnie o to chodzi. Zdaje się, że ważniejsze jest, byśmy chwalili Boże imię, uznali Jego wielkość, Jego chwałę, to, że On stoi za wszystkimi wydarzeniami, niż żebyśmy przyszli do Niego z jakąś tam długą listą próśb i właśnie narzekań. Raczej chodzi o to, byśmy się uchwycili Jego imienia. Nie? O Jego, wielkiego Pana, który rozciągnął kosmos, który utwierdził ziemię, który rozgromił bezbożnych i osuszył morze, który Chrystusa wzbudził z martwych i zamienił beznadzieję naszych ojców w nowe życie. Wydaje się, że tą pożądaną postawę naszego zbliżania się do Boga po pociechę najlepiej wyraża Psalm 37, werset 4. Psalm znany, znowu nie do końca w brytyjce najlepiej oddany ten werset, ale werset 4 dosłownie mówi coś takiego: rozkoszuj się Panem, a On spełni prośby Twego serca. Zobaczcie, gdzie jest nacisk położony. Rozkoszuj się Panem, a On doda Ci wszystko inne. A On spełni prośby Twego serca. Bo widzicie, udręki i próby, jeśli przychodzą na wiernych, to po to, byśmy ufali bardziej Bogu, nawet w ciemnym pomieszczeniu bez nadziei, byśmy ujrzeli nowy świat. W naszym chrześcijańskim życiu rozbija się też o to właśnie, czy możemy ufać Bogu pomimo przeciwności naszego doświadczenia, I ostatnia rzecz, dwa zdania. Czy to, co nam się przydarza, służy też ważnej służbie Kościoła, służbie pocieszenia. O tym pisze Paweł znowu. Widzicie, ludzie, którzy przychodzą przez udręki, przechodzą w Boży sposób, są w stanie zaoferować pociechę innym. Niepewne nasze udręki są owiane mrokiem tajemnicy, ale pocieszeni przez Boga potrafią wskazać na nowe perspektywy, na nowe życie, dać nowe światło właśnie w tej ciemności, w ciemności bez nadziei. Nie? Właśnie pocieszeni, ci, którzy sami doznali pociechy, potrafią, pocieszając innych, pokazać, że po tym czasie ciemności przyjdzie światłość. Że po dolinie cienia śmierci znowu będzie słońce. Pamiętajmy więc, że tak jak mówi Paweł, Chrystus jest naszym zmartwychwstaniem, ale nie tyle tym ostatecznym jedynie, ale zmartwychwstaniem dla wszystkich wiernych na co dzień. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Ojcze, dziękujemy, że jesteś Bogiem pociechy, Bogiem, który odpowiada na nasze uwielbienie. Dlatego, Panie, wspomóż nam naszego ospałego ducha, nasze złamane serca wielokroć bez nadziei, abyśmy wiernie Ciebie sławili i w ten sposób liczyli na Twe dziwne działanie, które podniesie naszego ducha, które da nowe perspektywy, które da nam tak naprawdę zasmakować nowego życia. Amen.